pogawędnik filozoficzny.
Witamy w kolejnym odcinku pogawędnika filozoficznego. Dzisiaj nadajemy z bardzo specjalnego miejsca, z ośrodka wypoczynkowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku na Pojezierzu Brodnickim. Moim gościem jest dzisiaj osoba, której przedstawiać nie trzeba, bo wystąpiła już w kilku naszych odcinkach. Nasz gość tłumaczył m.in. wypowiedzi korespondentów zagranicznych, udzielał swego głosu jako lektor, opowiadał o promowaniu filozofii w radiu, ale nigdy nie daliśmy mu się wypowiedzieć jako filozofowi i dlatego dzisiaj nastał na to czas. Zanim jednak przedstawię osobę naszego dzisiejszego gościa, powiem dwa słowa o miejscu, w którym się znajdujemy. O jednym fakcie historycznym i o jednej miejskiej legendzie. Fakt historyczny dotyczy tego, że pod koniec lat 80. na obozie naukowym, czy też konferencji naukowej fizyków naszego uniwersytetu gościła tu niejaka Angela Merkel, późniejsza kanclerz Niemiec. Natomiast jeśli chodzi o legendę miejską, to dotyczy ona opowieści o tym, że znany wszystkim film Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego zainspirowany był wizytą w naszym ośrodku. Czy tak było naprawdę? Czy jest to tylko miejska legenda? Być może pozwoli nam wyjaśnić któryś z naszych słuchaczy, który lepiej pamięta tamte czasy niż my. Przechodzę jednak do przedstawienia naszego gościa. Oto przed Państwem Piotr Domoracki, monoseolog.
Dzień dobry, witam bardzo mile wszystkich naszych szanownych słuchaczy i słuchaczki. Dziękuję Marcinie za wprowadzenie. Myślę, że pokolenie, do którego pamięci odwoływałeś się, przywołując historie i legendy bachotiańskie, nie mylić z bachtiańskimi, z Michałem Bachtinem, tylko bachotkowe właściwie należałoby chyba raczej powiedzieć. Ci nasi słuchacze i słuchaczki zapewne pamiętają jeszcze, kiedy dźwięk w naszych magnetofonach i radiach nadawany był w wersji monofonicznej, więc monoseolog mógłby się kojarzyć jako taki już zamierzchły egzemplarz znawcy technik nagłośniania i akustyki, ale nic bardziej mylnego. Monoseologia to najprościej, najzwięźlej mówiąc, nauka o samotności. To brzmiące na samym początku tego tajemniczo wciąż brzmiącego słowa, pochodzącego zresztą ze starożytnej, klasycznej greki he monose, tes monoses, to dosłownie po grecku oznacza samotność, a jeszcze ściślej pojedynczość. I logia z kolei pochodzi od starogreckiego, wszystkim doskonale znanego słowa logos, które wskazuje na naukowe podejście do wyjaśniania tego, co w przedrostku jest ustanowione, a więc owego monose, czyli samotności skojarzonej nie bez powodu z pojedynczością, co od razu puchnie w historii filozofii, pęcznieje właściwie znaczeniem, sięgając aż do czasów księcia filozofów, jak się go nazywa, Gottfrieda Wilhelma Leibnica, który z kolei ustanowił specjalną naukę, którą nazwał z kolei monadologią, czyli teorią monad. To skojarzenie monoseologii z monadologią jest tutaj nieprzypadkowe i wyraźnie wskazuje na takie logiczne, pojęciowe powiązanie, połączenie ze sobą pojedynczości, indywidualności z samotnością. Ale ten korelat jest niesłychanie złożony i by go tu wyjaśnić, trzeba byłoby długiego akademickiego wykładu, a ponieważ jesteśmy w filozoficznym pogawędniku, to nie będziemy go tutaj specjalnie rozparcelowywać.
Bardzo fajnie, Piotrze, super. Zasłoniłeś się zgrabnie Leibnicem, powołałeś się na starożytną Grekę, ale tak jak sam powiedziałeś, my tu mamy trochę gawędzić i nie straszyć naszych słuchaczy klasycznym akademickim wykładem. Poza tym, w dodatku jeszcze, nie powiedziałeś nic o sobie. A chyba możemy powiedzieć, że to ty jesteś wynalazcą tego terminu monoseologia. Czy on funkcjonował przedtem, zanim ty się zająłeś filozofią samotności?
Zupełnie nie.
A jak skromnie. O, zupełnie nie. Otóż siedzimy, proszę państwa, w towarzystwie kogoś, kto potwierdza, że przed jego własnym intelektualnym wykwitem i wytworem nowego pojęcia filozoficznego. Ono zupełnie nie występowało w kulturze filozoficznej. No to fajnie, pochwal się tym.
Zupełnie jako słowo, natomiast nie bez kozery, mimo wszystko jednak, wcale nie osłonowo. Przywołałem tu wielkiego Leibnica, żeby pokazać, wybrzmiały już w historii filozofii takowe próby znalezienia słowa, które by najadekwatniej, jak to możliwe, oddało poszukiwaną przez filozofów w tym aspekcie analizy filozoficznej, która odnosi się do samotnościowych aspektów egzystencji, terminu. Monoseologia to rzeczywiście termin, który był taką roboczą, dość przyznam, próbą sprzed już kilku ładnych lat nazwania nauki, która mogłaby zająć się w sposób poważny, pierwszoplanowy, metodycznie uporządkowany zagadnieniem samotności, które, nie powiem, raz po raz było na rozmaite sposoby w dziejach filozofii napomykane. Właściwie pogadywano sobie o nim, ale czyniono to w sposób dalece niewystarczający, ba, niesystematyczny, co wcale nie znaczy, że wątpliwy i nie wart zainteresowania. Niemniej jednak z uwagi na rozmaite sygnały płynące zwłaszcza z przekazów medialnych, które z kolei zaczytywały się w tekstach psychologów społecznych, zwłaszcza wieszczących nam tu pandemię samotności, która miałaby razić, jak nie przymierzając koronawirus, współczesne pokolenia i to w skali całego globu, żeby było ciekawiej. Powstała nawet taka książka Wojciecha Kruczyńskiego, psychologa, pod tytułem Wirus samotności, która miałaby pokazać, że samotność jest współcześnie takim fenomenem, który przekracza granice etnosów, granice kultur, a nawet granice cywilizacji i w związku z tym urasta on do rangi swoistego powszechnika kulturowego wręcz, czy nawet humanum, czyli tego, co specyficznie ludzkie, i zaintrygowany tym zainicjowałem takie własne studia i poszukiwania, którym trzeba było też nadać jakąś zbiorczą nazwę, etykietę. Nie powiem, przyjęła się do tego stopnia, że zwłaszcza w środowisku pedagogów okazuje się, że w tej chwili już nie tylko polskich, a że powiem, rzecz rezonuje już nawet na zachód od Polski, w pedagogice przyjęto taką nazwę monoseologia pedagogiczna na określenie subdyscypliny pedagogicznej zajmującej się programowo zagadnieniem samotności z rozmaitymi obrzeżami czy przyległościami.
No świetnie, bardzo się cieszę, że mogę z tobą być twórcą nowego pojęcia filozoficznego. Cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić w naszym chyba wspólnym pogawędniku. Natomiast mam pewien problem. Może wprowadźmy też naszych słuchaczy w pewien kontekst. Żeby znaleźć spokojne, ciche miejsce w szumiącym tuż przed burzą lesie, w ośrodku w Bachotku, w którym się znajdujemy, musieliśmy się ukryć w samochodzie przed trójką twoich dzieci, dwójką moich dzieci, całą bandą innych dzieci biegających po tym ośrodku oraz innymi wczasowiczami. Podobnie chyba, wiem, że dobrze ci znany i bliski ci José Ortega y Gasset, o którym mamy osobny odcinek naszego pogawędnika, w Buncie Mas wieszczył, że jest nas tak wielu i wszystkiego jest tak wiele, że właściwie nasza opowieść dzisiejsza toczy się w języku raczej mas niż wysamoconych, odosobnionych, samotnych myślicieli czy myślicielek. Żeby pogadać o samotności, musieliśmy się schować przed dziećmi i tłumem gdzieś na uboczu lasu, bo wszędzie było mnóstwo ludzi. Czy to nie jest jakiś paradoks? Wzrastająca populacja globu, zagęszczenie metropolii, a z drugiej strony ty mówisz, że mamy do czynienia, chociaż nie usłyszałem tego od ciebie, że z pandemią czy epidemią samotności.
Samotność w ogóle ma to do siebie, że bardzo lubi i ceni sobie różne ustronia. W związku z tym my, Marcinie, chcąc o samotności trochę pogawędzić, bardzo słusznie wybraliśmy ustronne miejsce, jako że w ciszy samotność wylęga się najchętniej. Więc postaraliśmy sobie w przedburzowym, niemal waldenowskim ustroniu o tej samotności pomówić. Tak, to rzeczywiście jest sytuacja na poły paradoksalna, ale tylko na poły, dlatego że można ją stosunkowo łatwo, jak sądzę, wyjaśnić. A wyjaśnić można ją przede wszystkim w ten sposób, że z jednej strony gwar życia miejskiego, tętniącego zabieganiem, ciągłą gonitwą, wrzaskiem nie tylko mijających i dyskutujących ze sobą ludzi, ale także warczących samochodów, a pędzących tramwajów.
Tutaj właśnie dodaliśmy specjalnie warczący samochód, żeby uzyskać pewną głębię przekazu, tak.
Mamy tutaj do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której trudno jest znaleźć ustronie, wyciszone dodatkowo jeszcze, a potrzebne jest ono przede wszystkim do tego, żeby potrafić zebrać myśli i poreflektować nad zagadnieniem, które nas trapi. Tymczasem w tym rozgrzanym do czerwoności miejskim gwarze, pędzie, wirze, nie ma specjalnie miejsca ani czasu na to, żeby przystanąć, żeby znaleźć jakieś, jak wspomniałem, ustronne miejsce i poreflektować nad jakimiś zagadnieniami.
Ale zaraz, przepraszam, że ci przerwę. Mam takie wrażenie, że ty chciałbyś tę samotność wartościować pozytywnie, jako taki element konstytutywny dla myślącego człowieka. Ustronie, odosobnienie, myślenie. Ale przecież wspomniany przez ciebie autor, jak i inni diagności pewnej kondycji ludzkiej współcześnie rozpoznają to jako pewien problem, którym trzeba się zmierzyć. Jak się używa figury epidemii, to nie mówi się o odosobnieniu i ustroniu. Rozumiem, że to pewnie związane jest z jakąś złożonością samego pojęcia samotności, tak?
Tak. Opracowałem specjalną siatkę pojęciową, która pokazuje i rozpościera tę złożoność fenomenu samotności, o którym wspominasz. Z reguły zresztą jest jeszcze tak, trzeba by koniecznie chyba już tutaj i teraz o tym wspomnieć, że jakkolwiek samotność jest terminem opisowym, przy pomocy którego ujmujemy pewien złożony fenomen ludzkiego życia, to nakładamy na niego taką warstwę oceniającą i czynimy to bezwiednie, ponieważ zdaje się, że nasza kultura jest zorientowana, ta jest tak silnie zorientowana wspólnotocentrycznie, że wszelkie formy odstępstw od tego rodzaju współbytujących form egzystowania z innymi traktuje się zrazu, no, co najmniej podejrzanie, jako ryzykowne dla wspólnoty, jaką stanowimy z innymi. I w związku z tym uruchamia się w nas, dość bezwiednie przyznam, taki wdrukowany od najmłodszych lat mechanizm wartościowania samotności z góry negatywnie, jako czegoś, co stanowi zgoła patologię społeczną, z którą należy koniecznie walczyć. Stąd też, tu Marcinie, absolutnie masz rację i doskonale wyczuwasz ten klimat. Traktowanie samotności jako jednej z najboleśniejszych udręk ludzkiego żywota. Nie chcę powiedzieć w tym momencie, wbrew oczywistym faktom, że samotność jest czymś, za czym należy tęsknie wyglądać, rezygnując z rozmaitych form i uciech życia społecznego. Jestem jak najdalszy od tego, by to stwierdzić. Chciałbym jedynie upomnieć się o taką oto perspektywę, która pamięta jeszcze, skoro mówimy w pogawędniku filozoficznym o filozofii, Platona i Arystotelesa, a zwłaszcza samego Platona, któremu przypisuje się autorstwo, dobrze nam filozofom znanego terminu, teoria. Jak wiadomo, termin ten wywiedziony z języka greckiego twierdzi się, że wywodzi się od starogreckiego czasownika, tu podam go w bezokoliczniku, theorein, którego rodowód jest pokazywany taki dwuaspektowo. W pierwszym aspekcie theorein jako czasownik, który ma pochodzić od rzeczownika theos, czyli Bóg, a więc theorein wskazywałoby na pewną czynność właściwą Bogom, a więc wzniosłą, dumną, szlachetną, najwspanialszą, najbardziej nobliwą, jaka tylko może się przygodzić istocie żyjącej. No i teraz jaka to czynność? No i znowuż trzeba byłoby, sięgając po Platona, powiedzieć, że to tcheorein może być pewnie nieco koślawo tłumaczone opisowo na język polski jako ujść z miasta w jakąś przysłowiową ustroń, o której tu wspominamy. I teraz po co to wszystko? No po to, żeby powiązać ze sobą, a pamiętamy to co najmniej od Pitagorasa, żeby powiązać ze sobą czynność myślenia, reflektowania, namysłu z ową samotnością, z ustronnością, z odejściem od zgiełku i gwaru, od tłumu pędzącego, rozwrzeszczonego. Przy czym nie używam teraz tej terminologii w sposób oceniający, tylko deskryptywny, opisuję stan rzeczy. W związku z tym, jeśli warunkiem myślenia, wykuwania myśli, powstawania idei jako zaczynu dla teorii, którą potem będzie się można posługiwać w życiu społecznym, teorii, która będzie nam konsolidowała i usprawniała życie naszych wspólnot, jeżeli to wszystko może się zadziewać, jeżeli warunkiem tego wszystkiego jest ustroń samotności, która sprzyja myśleniu, myśleniu, które sprzyja wykuwaniu się teorii, która to teoria z kolei w rezultacie sprzyja, jak powiadam, konsolidowaniu i rozwojowi życia wspólnotowego, w takim razie cały ten łańcuch naszego rozumowania paradoksalnie nie tyle przeczy sobie, ile się ze sobą łączy w dość zaskakującym miejscu i momencie, pokazując, że o paradoksie wspomnianym wcześniej, samotność nie tyle jest czymś radykalnie przeciwstawnym wspólnotowym formom życia, ile że samotność jest zgoła warunkiem możliwości sensownego i wartościowego życia jednostki we wspólnocie ludzkiej.
Potem, co powiedziałeś, przypomniał mi się esej Habermasa, który też odwoływał się do tej teorii Teorosa, który miał chyba jeszcze jedno znaczenie, mianowicie, jeśli dobrze pamiętam, bo sięgam tutaj tylko do odmentów takiej
nieświeżej pamięci.
Teoros to był także ten przedstawiciel polis, który udawał się na igrzyska. A więc zwierał w sobie całość miasta. Był jednym odosobnionym, samotnym, jednym za wszystkich, jak w powieści Dima o muszkieterach, tak? I rzeczywiście musiał się odosobnić, odsunąć, tak? Jak gdyby. I to jest w ogóle fantastyczne pojęcie, bo ono przecież legło u podstaw także właśnie teorii, jak powiedziałeś. I jest jakoś fundamentalne też dla kultury, w której żyjemy, która ukształtowała wszystko to, co buduje nasz współczesny świat. A więc, jeśli dobrze zrozumiałem, chcesz powiedzieć w związku z tym, że w takim sensie najpierwotniejszym odosobnienie jest w ogóle warunkiem podstawowym funkcjonowania człowieka jako istoty myślącej, tworzącej, współdziałającej z innymi, a wcale nie tylko jakąś taką dolegliwością czy chorobą, którą trzeba zwalczyć. Jak to zwykle pewnie zwykli nazywać wszyscy ci, którzy się zderzają z tymi zewnętrznymi objawami samotności, tak? Z tymi dolegliwościami, na które skarżą się samotni ludzie, cierpiący z powodu tego, że nie są w relacjach towarzyskich, że są porzuceni przez rodzinę, że są odumarci, jak to się ładnie kiedyś mówiło, przez najbliższych, pozostali ostatni z rodu na przykład. I chyba musimy się nauczyć odróżniać te porządki.
No jak prześledzić historię samego pojęcia samotności, to z niej łacno wynika to, o czym Marcinie mówisz, że z biegiem epok zmieniało się także, ewoluowało znaczenie nadawane pojęciu samotności i od takiego pojęcia dość silnie, przyznajmy, ufilozoficznionego, a nawet można by powiedzieć, ryzykując nieco, przeintelektualizowanego jako zgoła stanu ducha. Ducha w znaczeniu mens, mentis łacińskim, czyli umysłu.
Który musi być odosobniony, samotny, tak. Oddzielny,
żeby być kreatywnym, tak. Żeby generować twórczą, zapładniającą, ożywiającą, dyskutowaną potem na agorze, tak, czy na jakimś plenum publicznym myśl, ona musi się, jak powiadam, wyzwolić w naturalnym dla siebie środowisku pewnej, nazwijmy to umownie, dziczy samotności. Mhm. tej jeszcze nieudrapowanej, nieoćwiczonej, nieoszlifowanej w toku toczonego na agorze filozoficznej dialogu, dyspucie, debacie publicznej, etc. Bo tam jest to miejsce, żeby ta myśl, pozwolić tej ulepionej w samotności myśli nadać właściwych, należytych, oczekiwanych być może kształtów.
Czy nie uważasz, że jakimś znamieniem tego podejścia do samotnego przemyśliwania różnych spraw w naszej dyscyplinie, w filozofii, jest to, że jest tak niewiele dzieł filozoficznych pisanych w zespołach, tak niewiele prac, które mają więcej niż jednego autora, tak jakbyśmy zawsze wychodzili i wracali z jakiejś samotni, w której powstają nasze myśli, tak jak powiedziałeś, na agorze dopiero ścierają się z innymi pomysłami innych samotników czy samotniczek. No dobrze, ale to jest, powiedzmy, pewne zagadnienie, które może interesować filozofów. Co z tego wynika dla pedagogów, których wspomniałeś, czy dla psychologów, z tych twoich refleksji, bo rozumiem, że rzeczywiście twoje badania jakoś rezonują, tak? Czy twoje rozpoznania rezonują w innych dyscyplinach. Czy wydaje ci się, że to dość, no jednak antyczne rozumienie samotności odnajduje jakiś oddźwięk we współczesnych, nie wiem, naukach społecznych, w psychologii? Czy musisz się przebijać przez jakieś warstwy nieporozumień związane z takim, a nie innym podejściem do tego problemu?
Muszę przyznać, że na linii takiej interdyscyplinarności czy korespondowania filozofii samotności z innymi naukami, które się tym problemem, to jest też charakterystyczne, tak, nie tyle zagadnieniem, ile problemem od razu zajmują, istnieje pewna nić porozumienia i wzajemnej życzliwości, a nawet szacunku. Niemniej jednak faktycznie trzeba przyznać, że perspektywa filozoficzna trąci nie tylko naturalną dla siebie zresztą, choćby z powodów metodologicznych, odmiennością od tamtych, ale też pewną, rzekłbym nawet, egzotycznością podejścia do rozważań poświęconych samotności, głównie z uwagi na to, że nauki społeczne, zwłaszcza takie jak psychologia czy pedagogika, rozpatrują samotność, wychodząc z własnych nisz badawczych i z punktu widzenia swoistej patologii społecznej, która przeszkadza jednostce naturalnie, celowo, bezpiecznie dla siebie i innych funkcjonować w otoczeniu społecznym. Jako samotność jest pewnym znamieniem jakiegoś rodzaju zachwiania, deficytu, odchylenia, by nie powiedzieć mocniej, które wskazuje na pewne niewłaściwości zachodzące w obszarze przystosowania danej jednostki przeżywającej samotność, a tu na usta ciśnie się w tym kontekście od razu taki frazeologizm cierpiącej na samotność, że ona jest jakaś inna, jakaś podejrzana, jakaś nieprzystająca do życia społecznego, ergo nieprzystosowana do niego. Trzeba by tę jednostkę przywrócić do społeczeństwa, oszlifowując ją jak należy, dyscyplinując, reedukując, resocjalizując.
Przysposabiając do społeczeństwa.
Tak jest.
Na nowo.
Tak. No, w związku z tym widzimy też bardzo wyraźnie, bo też historia więziennictwa intrygująco pokazuje, że od czasów najdawniejszych samotność rozumianą jako, w sposób najprostszy z możliwych, jako stan fizycznego odosobnienia, izolacji czy separacji względnie trwałej jednostki od otoczenia społecznego jest swego rodzaju karą, którą społeczeństwo wymierza krnąbrnej, nieprzystosowanej, nieuładzonej jednostce i nazywa się to więzieniem. Ja oczywiście nie wspominam tu o rodzimym polskim kontekście przeludnionych więzień.
Tak, oczywiście, tak.
Bo to, ale z kolei w więzieniu można też otrzymać dodatkową przecież karę polegającą na czasowej izolacji w całkowitej samotności takiego więźnia i okazuje się, że tego rodzaju izolacja przynosi jakieś skutki. No właśnie z uwagi na to, o czym mówiliśmy wcześniej, że uczy się nas od najmłodszych lat rozpoznawania w samotności jednego z najpoważniejszych zagrożeń. Wroga, który gdy tylko zamajaczy na horyzoncie naszego życia, należy albo natychmiast przed nim czmychnąć, przytulając się, mówiąc umownie, do jakiegoś towarzystwa, do jakiejś społeczności, do jakiejś wspólnoty, no, albo ją jakoś w miarę skutecznie przewalczyć, stawiając jej czoła.
Powiedz mi, czy to nie jest jednak zdanie piękno ducha, filozofa? Będę ciągle upominał o ten kontekst praktyczny, który przywykł do odosobnienia i samotności, jakoś ją oswoił. Przecież nawet sami filozofowie, no Arystoteles, mówiący, że jesteśmy zwierzętami politycznymi, że rozkwit socjologii, w ogóle nauk społecznych, tak późny wynalazek, a jakże trafny, kiedy nagle okazało się, że odczuwaliśmy głęboki brak myślenia o masach, zbiorowościach, instytucjach, grupach, że trzeba było osobnej reorientacji całej perspektywy myślenia o człowieku, który właśnie przestał być jakieś 100-200 lat temu osobnym bytem, samotnym małym księciem, prawda? Czy to nie jest... Wiesz co, mnie przekonujesz jak najbardziej. My się zrozumiemy jako dwaj filozofowie.
Tak.
Ale co powiesz młodym ludziom, którzy też nas przecież słuchają, którzy przecież tak strasznie ubolewają nad tym, że są samotni. Albo budują sobie jakiś introwertyczny program takiej społecznej fobii, czy maskowania społecznej fobii w świecie wewnętrznym. Tak naprawdę rozpoznają to nawet sami przed sobą jako pewną dysfunkcję. Jak ci się udaje w ogóle harmonizować bycie filozofem, ojcem trójki dzieci, tak? Nauczycielem działającym na niwie społecznej przecież, wśród ludzi. Nie żyjemy na bezludnych wyspach. Czy to wymaga jakiegoś wysiłku, czy coś przychodzi samo?
No myślę, że to wymaga pewnego wysiłku, jak wszystko, co jest wartościowe. Obcowanie z innymi jest czymś takim, ale też czymś wartościowym jest, jak staram się podczas naszej audycji o tym powiedzieć, samotność. Upominam się też od samego początku i temu także służą, jak sądzę, moje badania. Upominam się o to, by traktować samotność i uspołecznienie, jak chcą mówić psychologowie bądź socjologowie, czy jak ja mówię, uwspólnotowienie, czy wspólnotowość, nie jako przeciwstawne sobie formy istnienia człowieka w świecie, tylko jako dwa komplementarne, zintegrowane ze sobą momenty tego samego kontinuum, którym jest moja lub twoja egzystencja. Innymi słowy mówiąc, w twoje, moje i każdej z naszych słuchaczek i słuchaczy perspektywy życiowe wpisane są nieodmiennie te dwa walory, czy te dwie wartości, niekoniecznie wcale sytuowane od razu na ich krańcu, jak się próbuje też przedstawiać. Że traktujmy samotność i wspólnotowość, owszem, jako dopełniające się perspektywy ludzkiego życia, ale traktujemy je mimo wszystko podejrzliwie, w związku z tym rozłącznie.
Jako skrajne opozycje.
Czyli albo wspólnotowość, albo samotność. A ja chcę powiedzieć i to, i to. Ponieważ horyzont ludzkiej egzystencji zaludniają dokładnie te dwa fenomeny, kooperując ze sobą, co znakomicie wychwycił i w jednym zgrabnym zdanku opisał w swoich pamiętnych diatrybach nieodżałowany neostoik rzymski Epiktet z Hierapolis, mówiąc o tym, że gdy uprzykrzy nam się przebywanie z innymi, wówczas jedynym na to lekarstwem, by nieco się z tego otrząsnąć, oprzytomnieć, zrewitalizować, nabrać się na nowo sił i zatęsknić za kontaktem z innymi, jest właśnie samotność. Ale znowuż człowiek jest taką istotą, która zbyt długo, przeciągle w owej samotności trwać nie może, ponieważ i samotność potrafi człowieka znużyć, a nawet boleśnie pokąsać. W związku z tym antidotum na niedomogi, bolączki, rozterki związane z samotnością jest powrót do życia społecznego. I teraz kapitalnie Epiktet pokazuje to napięcie, jakie wywiązuje się pomiędzy samotnością a wspólnotowymi formami życia. że obie one nie tylko się dopełniają, ale warunkują, ale co więcej, że jedna i druga stanowią wzajem dla siebie lekarstwo, ponieważ lekarstwo, z którym trzeba uważać, ponieważ jak wiadomo, każde lekarstwo przedawkowane może ostatecznie zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. I podobnie jest w tej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony to nieco przesadzone i przejaskrawione, jednak mimo wszystko zbyt radykalnie ujednostronnione negatywizowanie samotności pociąga za sobą równie ujednostronnione i ujednoznacznione, wręcz zestereotypizowane upozytywnianie walorów życia społecznego. A przecież każdy z nas wie, nie trzeba do tego wielkiej akademickiej filozofii, że nierzadko jest tak, że w objęcia samotności popycha nas nieco innego, jak właśnie nieudane życie społeczne. Nieudany związek partnerski, małżeński, a nieudane życie rodzinne. Przyjaźń, która nam się po drodze wykoleiła. I nagle rozpoznajemy się nieco zamroczeni sytuacją, w której się znajdujemy, że oto dopadła nas samotność i co teraz mam z tym wszystkim począć? No ale nie zadajmy sobie pytania, a już tym bardziej nie poszukujemy na nie odpowiedzi, bośmy sobie tego pytania nie zadali, no to nie mamy czego poszukiwać, że ta samotność nie spadła nam jak grom z jasnego nieba, z powietrza, nie przywiało ją z innego kontynentu, tylko no właściwie bywa, że jest ona rezultatem pokiereszowanego, pokiełbaszonego, nieuporządkowanego, zachwianego, tak lub inaczej wreszcie nieuregulowanego życia towarzyskiego, społecznego, koleżeńskiego, rodzinnego, małżeńskiego, partnerskiego i tak można by wyliczać do białego rana.
Czyli tak jak dopada nas samotność, skoro pytamy, dlaczego dopada nas samotność, równie dobrze możemy sensownie zapytać, że dopada nas zła przyjaźń albo nieudane relacje społeczne.
Albo jeszcze inaczej, Marcinie, może być tak, że samotność, w której nie potrafimy się, bo to jest rzeczywiście niesłychanie wymagający przeciwnik, który ostatecznie oswojony może stać się naszym najprawdziwszym sojusznikiem de facto. No ale pozostajmy już w tej konwencji, nieco osłabiającej ewentualne zachwyty nad upozytywnioną samotnością. Zatem samotność może pozwolić nam przewartościować relacje z innymi. W świetle samotności oglądane relacje z innymi ludźmi, te relacje, które nam tę samotność wywołały, bądź te, na które liczymy, te, które mogą nam pozwolić tę samotność przewalczyć. No to chciałbym tutaj zasygnalizować przynajmniej i zachęcić właściwie być może do takiego nieco tylko jeśli nie bardziej upozytywnionego spojrzenia na samotność, wcale nie piękno duchowskiego, że samotność, czyli znowuż to ustronie, to bycie, przebywanie sam czy sama na sam ze sobą, może pozwolić nam niejako przejrzeć się w lustrze sobości, czyli w lustrze samego bądź samej siebie. Kim ja tak naprawdę jestem, jak skanuję, jak dekoduję, jak odczytuję siebie, własną jaźń, własne pragnienia, własne odczucia, własne rozterki, rozczarowania, zniechęcenia, marazm, który nas dopadał, w kontekście relacji, która się zakończyła, rzutując te nasze refleksje, rozpoznania, analizy, czasami daleko idące rozpacze, skąpane w takim doskwierającym sosie samotności na przyszłość, wyciągając dzięki przeżywaniu samotności powstałej na skutek przepadłych relacji, dojrzewając być może bardziej do lepszych albo w sposób bardziej wartościowy przeżywanych relacji z innymi, choćby po to na przykład, żeby i tych relacji zbyt łatwo i prędko nie zmitrężyć, nie utracić, i żeby znowuż nie nabawić się kolejnej samotności, która mogłaby się tym kolejnym razem dla osób mniej na samotność odpornych, a bardziej na nią wyczulonych, wręcz zabójcza. No bo no, trzeba tutaj też o tym powiedzieć, że samotność jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej wskazywanych, choćby przez suicydologów, predyktorem samobójstw. Więc oczywiście, żeby nieco zobiektywizować ten obraz, który tu przekazujemy, no, chciałbym oczywiście też na to wskazać jak najbardziej. Niemniej jednak wydaje się, że samotność jako sojuszniczka autorefleksji czy refleksji w ogóle jest w tym sensie nie tyle antyspołeczna, ile prospołeczna właśnie, ponieważ pozwala ona nam zorientować się w aspekcie naszych deficytów, celów i pragnień rzutowanych na kontakty społeczne, towarzyskie, rodzinne, przyjacielskie, małżeńskie, partnerskie i je w taki lub inny sposób przewartościować. No i dzięki temu kolejna przyjaźń, kolejny związek, kolejne spotkania towarzyskie mogą się wydać albo okazać lepsze, ciekawsze, bardziej wartościowe, rozwijające innych przebywających z nami, przemienionymi dzięki samotności, jak i nam więcej czerpać takich żywotnych soków z przebywania z innymi.
To co, to może pójdziemy poprzebywać trochę z innymi, nie? Wypuścimy te pozamykane w naszych domkach letniskowych dzieci i żony i spróbujemy sprawdzić, czy ta pobudzona przez ciebie refleksja o samotności wzbogaci nasze życie towarzyskie. Co ty na to?
No, mam ogromną na to nadzieję i tuszę, że tak będzie.
Bardzo ci, Piotrze, dziękuję za inspirującą rozmowę. Tak naprawdę miałem jeszcze w zanadrzu kilka tematów, ale dałeś nam tak dziś do myślenia, że prawdopodobnie wrócimy do naszych rozmów w przyszłości. Dajmy jednak na razie naszym słuchaczom w samotności przemyśleć wszystko to, co zostało tu dzisiaj tak interesująco przez ciebie zaprezentowane. Jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I do usłyszenia. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych naszych odcinków i na pewno nie jednej jeszcze rozmowy z Piotrem Domerackim, którego dzisiaj gościliśmy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.